Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. 2 września Senat pochyli się nad wnioskiem prezydenta dotyczącym rozpisania referendum 25 października. Taka decyzja zapadła po poniedziałkowym posiedzeniu Konwentu Seniorów. Marszałek Izby Bogdan Borusewicz zapowiedział, że zwróci się do kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy o uzupełnienie uzasadnienia wniosku o skutki finansowe i prawne. Zwrócił tu uwagę na cofnięcie reformy emerytalnej i szkolnictwa. Polityk PO podda także pod wniosek pod ocenę konstytucjonalistów. Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu, nie ukrywa swojego zdziwienia po słowach, jakie padły z ust Bogdana Borusewicza.
Gdyby pan marszałek podczas Konwentu Seniorów powiedział o takiej chęci, wyraziłbym swoją opinię negatywną, ponieważ w tej chwili pan marszałek nie ma po co się zwracać do pana prezydenta, bo pan prezydent w swoim wniosku, który spełnia wszystkie wymogi, zawarł również to wszystko, co w nim powinno być. Jest uzasadnienie, jest wytłumaczenie pytań, jest analiza tych pytań, także pan prezydent to, co chciał powiedzieć senatorom w tym wniosku, to powiedział. Taki wniosek pana marszałka jest niepotrzebny, zbyteczny i niestosowny. Zupełnie niestosowny.
Prezydent Andrzej Duda chce, aby Polacy odpowiedzieli na pytania dotyczące zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków, obniżenia wieku emerytalnego i ochrony lasów. 6 września odbędzie się referendum zarządzone przez poprzedniego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Kandydatka PiSu na premiera Beata Szydło mówi, że jej rząd będzie podejmował najważniejsze wyzwania i sprawy dla obywateli. Wskazuje także na potrzebę jednoczenia się Polaków. Konferencja prasowa w tej sprawie została zorganizowana w ramach kampanii pod hasłem Damy Radę. Poseł zauważyła, że obecnie ludzie ze swoimi zwykłymi, codziennymi sprawami są bardzo często pozostawiani sami sobie bez wsparcia i pomocy ze strony rządzącej. Wtedy najczęściej gromadzą się i biorą sprawy w swoje ręce, mówią damy radę, stwierdziła poseł.
Dzisiaj w Polsce potrzeba nam takiego wspólnego działania i wiary w to, że można dużo zrobić, kiedy się jest razem, wiary w to, że można podejmować najtrudniejsze nawet wyzwania. I ta wspólnota, to budowanie wspólnoty, to właśnie bycie razem i w tych codziennych, zwykłych sprawach i tych sprawach ważniejszych jest niezwykle potrzebne. Trzeba wreszcie skończyć z tym jęczeniem, mówieniem, że się nie da. Słowa nie da się, nie może tego, powinny zniknąć języka polskich polityków i polskiej polityki. I my mówimy, damy radę i zachęcamy wszystkich, żebyśmy włączyli się w tę akcję. Damy radę.
Plakaty z wizerunkiem kandydatki PiSu na premiera i hasłem damy radę mają zostać rozwieszone w całym kraju. Połowa województw w Polsce zmaga się ze wzrostem skrajnej biedy. Dzieje się tak mimo, że średnia z ubiegłego roku dla kraju wskazuje na stabilizację problemu. Według GUS-u w 2014 roku w skrajnym ubóstwie żyło 7,4% Polaków, czyli blisko 3 miliony osób, tyle samo ile w roku poprzednim. Dużo gorzej wygląda jednak skala problemu z perspektywy poszczególnych województw. Zamiast stabilizacji lub spadku odnotowują one wzrosty. Jeden z dzienników podał, że w województwie warmińsko-mazurskim w ubiegłym roku prawie 15% żyło w skrajnej biedzie. To 2 razy więcej niż przeciętnie w kraju i o blisko 2% więcej niż w 2013 roku. Dwucyfrowy wskaźnik miały jeszcze województwa świętokrzyskie, podlaskie i wielkopolskie. Więcej skrajnego ubóstwa niż w 2013 roku odnotowano też w województwach dolnośląskim, lubuskim, małopolskim, opolskim i zachodniopomorskim. Według badań GUS-u powstawaniu biedy sprzyja bezrobocie oraz poziom urbanizacji poszczególnych obszarów kraju. Poseł Józefa Hrynkiewicz z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny mówi, że w Polsce brakuje skutecznego systemu wyprowadzania osób z ubóstwa, dlatego problem ubóstwa zamiast znikać utrwala się.
Mamy do czynienia z mechanizmami, które utrwalają ubóstwo, a teraz okazało się, że te mechanizmy utrwalania ubóstwa zamieniły się w mechanizmy powiększania strefy ubóstwa. I jeżeli nie zmienimy podejścia, które związane jest ze zmianami bardzo głębokimi, dotyczącymi także pracy, zatrudnienia, wynagrodzenia, systemu pomocy, który byłby systemem pomocy skutecznej, a nie systemem pomocy doraźnej, to rozbóstwienie, czyli ta przepaść między bogatymi a ludźmi żyjącymi w ubóstwie będzie w Polsce powiększała się i niestety będzie powiększała się kosztem tej części ubogiej, uboższej i bardzo ubogiej.
Poseł dodała, że w tym roku, zwłaszcza na wsi, poziom problemu jeszcze się powiększy. Powodem jest susza w rolnictwie. Według resortu rolnictwa straty wyniosły już ponad 1 miliard złotych i będą rosły. Wcześniej szacunki mówiły o 550 miliardach złotych strat rolników. Z danych Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa wynika, że susza wystąpiła na terenie całego kraju. Wyjątek stanowią niewielkie obszary górskie i zachodnie Pomorze. Minister Marek Sawicki poinformował, że rząd rozważa różne warianty pomocy dla gospodarzy, ale wykluczył ogłoszenie klęski żywiołowej. Szef resortu powiedział, że 14 sierpnia złożył wniosek o pomoc z Unii Europejskiej, czyli ustanowienie specjalnego programu dla hodowców bydła mięsnego i mlecznego. Rząd musi zapewnić kompleksową pomoc, której skala mogłaby pozwolić na odtworzenie produkcji, mówi Zbigniew Obrocki, wiceprzewodniczący Rolniczej Solidarności.
Rolnikom, którzy zajmują się produkcją rolną i żyją z tej produkcji rolnej, to pomoc socjalna to jest totalna fikcja. Nam potrzeba konkretnych rozwiązań, które w jakiś sposób zniwelują nasze straty spowodowane suszą i pozwolą na otworzenie produkcji rolnej w przyszłym roku. Jeżeli nie będzie wypracowanej takiej metody, to wszystkie opowiadanie pana ministra, że załatwiamy, że rząd pochyli się nad problemami, że pójdzie jakaś pomoc socjalna, to nam nic nie da. Większość gospodarstw, które rzeczywiście znajdą się w takiej sytuacji, że straty w gospodarstwie będą tam powyżej 50%, po prostu zbankrutuje. I będzie efekt taki, że te gospodarstwa trzeba będzie, nie wiem, w przyszłym roku w jaki sposób rząd znajdzie sposób, żeby te gospodarstwa odbudować, bo gospodarstwo, które zbankrutuje, komornicy zlicytują i go fizycznie zlikwidują.
Temat strat spowodowanych suszą ma być poruszony na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Marek Sawicki zapowiedział, że kwestia ta będzie także omawiana podczas rozmów 31 sierpnia, które odbędą się w ramach Trójkąta Weimarskiego, ponieważ susza jest także problemem m.in. niemieckim. 7 września odbędzie się spotkanie unijnych ministrów rolnictwa w tej sprawie. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się lasom państwowym. Izba oceniła, że ich sytuacja jest stabilna, chociaż wytknęła też niedociągnięcia. Kontrolerzy wskazali, że działania finansowe prowadzone przez Lasy Państwowe mogą spowodować, że nie zrealizują one swoich podstawowych celów, mówi Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u.
Prowadzona przez Lasy Państwowe gospodarka finansowa, której efektem jest stały wzrost kosztów zarządu, wzrost wynagrodzeń oraz zwiększenie nakładów inwestycyjnych, stwarza ryzyko nieosiągnięcia podstawowych celów działania lasów państwowych, czyli zachowania i ochrony lasów oraz ekosystemów leśnych, a także utrzymania i powiększania upraw i zasobów leśnych.
Lasy Państwowe na łamach prasy odpierają zarzuty i wskazują, że w wieloletniej perspektywie przychody lasów rosną, więc podwyżki są uzasadnione. Zwracają też uwagę, że w przypadku wielu inwestycji nie ma znaczenia ekonomia, ale wymogi prawa, na przykład gęstość dróg przeciwpożarowych w lasach. Poseł Jan Szyszko, były minister środowiska, mówi, że strategia koalicji rządzącej nastawiona jest na zdestabilizowanie lasów państwowych i doprowadzenie ich do bankructwa.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że system finansowy polskich lasów państwowych, który był dopracowany dosyć dobrze i wymagał dalszych korekt, został całkowicie zrujnowany w roku 2014 poprzez nałożenie haraczu w ilości 800 milionów złotych w roku 2014 i 800 milionów złotych w roku 2015, a równocześnie od roku 2016 polskie lasy państwowe będą płaciły 2% od przychodów, a więc jest to podatek dochodowy. Zostało to zrobione bez żadnych analiz gospodarczych.
Lasy państwowe zarządzają lasami i gruntami obejmującymi 1/4 powierzchni Polski. Głównym źródłem przychodów gospodarstwa są przychody ze sprzedaży drewna z lasów Skarbu Państwa, którymi zarządzają. Sprzedaż tego surowca kształtuje się na poziomie 34 milionów metrów sześciennych rocznie i zapewnia 90% udziału w krajowym rynku drewnem. Związek Zawodowy Górników domaga się od rządu pełnej i terminowej realizacji porozumienia w sprawie planu naprawczego dla kompanii węglowej. Górnicy są zaniepokojeni stanem realizacji umowy, którą premier Ewa Kopacz 17 stycznia podpisała ze związkami zawodowymi. Najwięcej obaw górników budzi opieszałość rządu i kontrowersje wokół realizacji zapisu o utworzeniu tzw. nowej kompanii węglowej. W piśmie do premier Rada Krajowa Związku zarzuciła rządowi, że kilkakrotnie zmieniał termin, w którym ma powstać nowa spółka. Jak wskazała, zmiany terminu pogłębiają kryzys w branży. Związkowcy podkreślają, że przez 7 miesięcy trwa nieustanna dyskusja z energetyką o próbie zaangażowania się w proces tworzenia nowej kompanii węglowej. Rząd musi w końcu realnie działać, by pomóc uratować górnictwo polskie, mówi Dariusz Potyrała, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.
Sytuacja tych przedsiębiorstw górniczych, tym wielkich spółek węglowych, jak i mniejszych kopalń, jak i całego zaplecza, niestety, ale z dnia na dzień się pogarsza. Dochodzi już do sytuacji takich, że zagrożone są realizacje płatności dla kontrahentów, to już jest od dawna, ale teraz pojawiają się zagrożenia wypłaty, realizacji wypłat. No i tu już górnicy niestety, ale to mówią cierpliwość, może się lada moment przelać czarę goryczy i najwyższy czas, żeby ktoś z krągów rządowych powiedział, na jakim etapie jesteśmy i czy jeszcze ten program jest w stanie się spiąć, bo jeżeli nie, no to trzeba szukać alternatywy i trzeba znaleźć inne rozwiązania, które pozwolą na utrzymanie miejsc pracy i na funkcjonowanie górnictwa w Polsce.
Pełnomocnik rządu do spraw górnictwa Wojciech Kowalczyk zapewniał, że nowy podmiot musi powstać i powstanie do końca sierpnia. Zdaniem związkowców nowa kompania węglowa nie powstanie do 30 września. W 2014 roku kompania węglowa wygenerowała ponad 2 miliardy 400 milionów złotych straty gotówkowej. W maju bieżącego roku sfinalizowała sprzedaż Węglokoksowi Kraj kopalnię Bobrek i Piekary, a także przekazała do SRK kopalnię Centrum. Zakłady te przyniosły kompanii około 50-60% strat. W maju władze SRK i Tauronu podpisały też list intencyjny w sprawie ewentualnego nabycia kopalni Brzeszcze. Na Ukrainie w poniedziałek świętowano Dzień Niepodległości. Prezydent tego kraju, Petro Poroszenko, przemawiając na głównym placu Kijowa, Majdanie Niepodległości, wezwał rodaków do konsolidacji, która nie pozwoli Rosji na destabilizację sytuacji wewnątrz kraju. Po południu Poroszenko udał się do Berlina na spotkanie przywódców Niemiec, Francji i Ukrainy w związku z zaostrzeniem się sytuacji w Donbasie. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że będzie chciał podczas piątkowej wizyty w Berlinie poruszyć temat zmiany formatu rozmów o Ukrainie. Mogłyby brać w nich udział także Stany Zjednoczone i sąsiedzi Ukrainy, powiedział. Politolog dr Marcin Chabowski mówi, że to interesująca inicjatywa, jednak trudno będzie doprowadzić do tego, by Polska dołączyła do rozmów.
Polska jest postrzegana jako państwo bardzo silnie uzależnione od Stanów Zjednoczonych i realizujące de facto jej politykę w naszym regionie, co rodzi opór ze strony Rosji, czy jednego z uczestników tych negocjacji, oraz ze strony dwóch pozostałych podmiotów, czyli właśnie tych republik z Doniecka i Ługańska.
Obecnie rozmowy odbywają się w formacie normandzkim, czyli z udziałem przywódców Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji. Na poniedziałkowe spotkanie w Berlinie nie został jednak zaproszony przedstawiciel Rosji. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.